Popołudnie Wnet.
Państwo pewnie pamiętacie, że w przeglądzie informacji, a w zasadzie na początku dzisiejszego popołudnia, ta informacja z Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że przepisy polskiego prawa w sprawie obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem unijnym. Co to oznacza także politycznie? Mam nadzieję, zaraz się wszyscy dowiemy, bo przy telefonie radiowym jest pan dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości i co nie mniej ważne, prawnik konstytucjonalista. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i co to oznacza dzisiejszy wyrok Trybunału?
Czuję się, że na kilka rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze, to praktycznie rzecz biorąc, to znaczenie tego wyroku nie jest bardzo duże, dlatego że Polska dokonała już zmian w ustawie, w przepisach o Sądzie Najwyższym. Spodziewaliśmy się też takiego orzeczenia, choćby dlatego, że takie stanowisko przedstawił rzecznik generalny Jewgeni Tanczew, który stał na stanowisku takim, że zmiana przepisów, którą w Polsce wprowadziliśmy przed 2 laty, dotycząca przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, jest niezgodna z prawem unijnym. Ona może być zgodna z konstytucją, ale jest niezgodna z prawem unijnym. Natomiast to, co trzeba wyjaśnić, to nie oznacza, że Polska nie miała prawa zmienić wieku emerytalnego sędziów, wieku przechodzenia w stan spoczynku, bo ten wiek mógł zostać obniżony do 65 roku życia i tak jest obecnie. Natomiast Trybunał w Luksemburgu kwestionuje to, że ta zmiana dotknęła także sędziów, którzy byli już wówczas w wieku, w tym wieku powyżej 65 lat. Innymi słowy, te przepisy dotyczące obniżenia wieku emerytalnego, one są zgodne z prawem unijnym i one mogą obowiązywać, ale na przyszłość, natomiast nie w stosunku do tych sędziów, którzy są w wieku emerytalnym.
No i teraz wiemy, że skład sądu tak szybko się nie zmieni. Wiemy, że pani profesor prezes Gersdorf powinna być cały czas prezesem Sądu Najwyższego. I co to mówi o reformie wymiaru sprawiedliwości, jak i pański rząd, bo pan jest zapleczem rządu Prawa i Sprawiedliwości, parlamentarnym zapleczem przeprowadziło?
Ja myślę, że to jakby wraca taki stary problem dotyczący zmian strukturalnych w państwie. Zawsze większą szansę, zawsze trudniej jest przeprowadzić zmiany, kiedy dotyczy to konkretnych osób, bo wtedy jest obrona wszelkimi możliwymi, wszelkimi dostępnymi środkami. Reforma wymiaru sprawiedliwości będzie się toczyła nadal. Przyjęliśmy niedawno zmiany w postępowaniu cywilnym. Na pewno kolejne zmiany będą wprowadzane, pewnie już w kolejnej kadencji. Będą one dotyczyły biegłych, funkcjonowania sądów powszechnych. Na pewno będą dalsze zmiany proceduralne, bo ta obiektywna potrzeba się w żaden sposób ze względu na orzeczenie Trybunału w Luksemburgu nie zmienia, a tą potrzebą jest usprawnienie funkcjonowania polskich sądów, a tego oczekują Polacy. Tu niezmiennie od wielu lat bardzo wysoki procent Polaków chce, żeby sądy działały lepiej, żeby były bardziej przyjazne wobec obywateli, żeby były uczciwsze, można tak powiedzieć, w wielkim skrócie.
Panie pośle, panie doktorze, a dla samego Sądu Najwyższego co to oznacza? Bo przynajmniej ja pamiętam, że po zmianie przepisów przez polski parlament część sędziów Sądu Najwyższego wróciła do orzekania, część zdaje się nie wróciła. Jeszcze był taki kwestia może mało istotna z punktu widzenia ustroju państwowego, ale chyba istotna ze względów wizerunkowych, że część sędziów, którzy wrócili do orzekania, nie oddali odpraw, które pobrali. Czy teraz coś się zmieni w składzie Sądu Najwyższego, że te osoby, które odeszły, a potem nie wróciły, teraz wrócą? Co to może oznaczać dla samego Najwyższego Sądu?
Wydaje mi się, że ja nie znam oczywiście całego tego orzeczenia, znamy tylko jakieś streszczenia, komunikaty medialne po wydaniu orzeczenia, ale wydaje mi się, że dla funkcjonowania Sądu Najwyższego będzie to oznaczało bardzo niewiele, no bo to orzeczenie dotyczy kwestii, która właściwie już jest nieaktualna w związku z tym, że tam ta ustawa została znowelizowana i sędziowie, którzy są powyżej 65 roku życia, wrócili do orzekania, więc tutaj dla funkcjonowania Sądu Najwyższego wiele to nie zmieni. Obok tych starych izb funkcjonuje także Izba Dyscyplinarna, Izba Spraw Publicznych. Także na funkcjonowanie tych izb w żaden sposób to orzeczenie z Luksemburga nie wpłynie.
Nie wpłynie, a politycznie liczy pan, że czy panu się wydaje, albo czy ma pan takie świadomość, że temat reformy wymiaru sprawiedliwości tego etapu, który rząd Prawa i Sprawiedliwości przeprowadził w ciągu tych 4 lat, będzie tematem kampanijnym, będzie tematem politycznym i ten wyrok znajdzie swój oddźwięk w tej kampanii, która przed nami, kampanii do Parlamentu Krajowego?
No na pewno opozycja będzie się tą sprawę przypominać, ale nie wydaje mi się, żeby ta sprawa budziła jeszcze jakieś takie duże emocje społeczne. Tym bardziej, że zmiany w ustawie my już przeprowadziliśmy jakiś czas temu. Część tych sędziów, już też w końcu wiekowych, wróciła do orzekania i niedługo zgodnie ze starymi przepisami emerytalnymi przejdą w stan spoczynku, więc jakby to pole do dyskusji jest dzisiaj niewielkie i wydaje mi się, że w kampanii ten argument nie będzie, znaczy on może być powtarzany, ale on nie będzie już specjalnie nośny. Natomiast nadal nośnym tematem jest reforma wymiaru sprawiedliwości, konieczność kontynuowania tej zmiany, no bo oczekiwania Polaków, żeby sądy działały lepiej, cały czas są takie same i one się nie zmienią.
To jeszcze jeden temat, którego nie mamy orzeczenia, ale wydaje się, że ono się pojawi być może jeszcze przed wyborami do Sejmu i Senatu, czyli opinia tegoż samego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec obecnego kształtu prawnego dotyczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Tutaj już mamy do czynienia wobec przepisów chyba cały czas aktualnie, nawet na pewno aktualnie funkcjonujących i to może być dla konstrukcji, nowej konstrukcji prawnej, którą państwo wprowadzili, wyrok istotny.
Oczywiście, że to będzie wyrok istotny, ale tu dochodzimy do kwestii, której tego takiego elementu kontrowersyjnego w tym dzisiejszym orzeczeniu Trybunału w Luksemburgu, a mianowicie kwestii podstaw prawnych orzekania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w materii dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Bowiem co do zasady, to Unia Europejska nie ma kompetencji w zakresie kontroli organizacji wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich. Powołuje się tutaj na bardzo ogólnie wyrażoną zasadę praworządności oraz na artykuł 19 ustęp 1 traktatu, w którym zapisano, mowa jest o skutecznej ochronie prawnej. Na tej podstawie w długim takim ciągu myślowym przyjęto, że kwestie niezawisłości, kwestie przechodzenia z sędziów w stan spoczynku składają się na ten element instytucjonalny, który jest konieczny do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej. Natomiast można mieć wątpliwości i to budzi moje wątpliwości, czy tak rzeczywiście jest, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie poszedł już dzisiaj o krok za daleko. No, ingerencja w inne elementy reformy, które coraz bardziej oddalone są od przepisów traktatów, gdzie te podstawy są jeszcze bardziej, jeszcze słabsze, no, budziłoby to duże wątpliwości, byłoby jeszcze bardziej kontrowersyjne. Ja nie przesądzam, co zrobi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale zwracam uwagę na to, że jest to materia co do zasady, w której, która została pozostawiona państwom członkowskim i instytucje europejskie, także Trybunał Sprawiedliwości, nie powinny w tym zakresie się wypowiadać.
A jeżeli Trybunał wypowie się na jesieni, na przykład pod koniec września, że obecny kształt KRS nie jest zgodny z przepisami prawa unijnego i z polską konstytucją, że jednak sędziowie wchodzący w skład Krajowej Rady Sądownictwa nie mogą być wybierani przez posłów, przez senatorów, przez parlament, to co się wtedy stanie, panie pośle?
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ogóle nie ma kompetencji, żeby się wypowiadać, czy jakieś polskie przepisy są zgodne, czy są niezgodne z polską konstytucją, bo nie jest to jego kompetencja. Natomiast gdyby się stało tak, jak to pan, jak pan tutaj prognozuje, że może się stać, to mamy dwa aspekty. Po pierwsze to, że no, należałoby wskazywać na to, że no, czy my na to wskazujemy, ale gdyby Trybunał chciał się wypowiedzieć, to w szczególności trzeba mocno tutaj o tym przypominać, że jest podział na kompetencje wspólnotowe i kompetencje krajów członkowskich. Wymiar sprawiedliwości należy do kompetencji państw członkowskich. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to taka, że Trybunał Sprawiedliwości, który wypowiada się w trakcie kampanii wyborczej, no bez wątpienia nie przysłużyłoby się to dobrej opinii o tym Trybunale, bo tutaj oczywisty byłby zarzut upolitycznienia Trybunału.
Ten A z drugiej strony i rząd, i politycy Prawa i Sprawiedliwości robią z tego cnotę, że Polska realizuje wszystkie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odróżnieniu od innych państw, tutaj oczywiście w domyśle chodzi o Niemcy, które zdaje się 16 wyroków cały czas nie implementowały.
No to jest jeszcze inna rzecz, że są różne standardy w Europie, od jednych się wymaga bardzo dużo, od innych dużo mniej. Ale wracam do tej podstawowej kwestii, no na pewno nie służyłoby dobremu imieniu Trybunału, gdyby zapadało orzeczenie w jakimś kontekście wyborczym. Przypomnę zresztą, że mieliśmy taką sytuację tuż przed wyborami europejskimi, ale wówczas opamiętano się i uznano, że orzeczenie w przeddzień wyborów no, szkodziłoby też autorytetowi Trybunału. I mam nadzieję, że, że ten rozsądek zwycięży także w tej sprawie i że jakiekolwiek by to orzeczenie już nie miało być i nie będzie ono podejmowane w bezpośrednim kontekście wyborczym.
Trochę zdradzę kuluary sejmowe. Na koniec naszej rozmowy, o ile dobrze pamiętam, pan poseł nie był hura entuzjastą wszystkich propozycji, które wychodziły z Ministerstwa Sprawiedliwości, jeśli chodzi o reformowanie tych najważniejszych instytucji polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale kwestie zmian w KRS-ie zdaje się pan popierał.
To znaczy uważam, że sytuacja, w której sędziowie decydują o sędziach, była jednym z tych elementów najsłabszych w polskim sądownictwie. No, prowadziła do wielu no, wewnętrznych no, takich nieprawidłowości, czy wręcz czasami patologii. Sytuacja obecna, w której w KRS-ie nadal są sędziowie, ale jednak sędziowie, którzy są wybierani, mają demokratyczną legitymację, jest sytuacją na pewno konstytucyjnie dopuszczalną i wydaje mi się, że też lepszą, bo to jednak wpływ społeczeństwa, choćby pośredni, na sądy jest w tym momencie większy. Także wydaje mi się, że to jest, tutaj są bardzo dobre argumenty, żeby bronić tej zmiany. Oczywiście są też argumenty konstytucyjne, że jest ona zgodna z konstytucją. Natomiast ryzyko w tych dyskusjach europejskich jest takie, że my już nie powołujemy się na jakieś konkretne zapisy prawa unijnego, tylko pytamy w sposób taki bardzo ogólny, czy na podstawie najbardziej ogólnych zasad zawartych w traktatach, czy jakieś bardzo konkretne rozwiązanie jest z nimi zgodne, czy nie. No i w dużym stopniu tutaj, w zależności od intencji interpretatora, można dojść do takiego bądź do innego wniosku. Ja bym zachęcał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do tego, by podejmując wszystkie tego rodzaju decyzje, myślał o ich konsekwencjach, o tym, że jeśli, że to nie Trybunał decyduje o tym, na co się umówiły państwa członkowskie. No nie będzie służyć integracji europejskiej, jeśli kompetencje będą przekazywane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a nie przez państwa członkowskie, no bo to stanowi takie zaburzenie tego mechanizmu demokratycznego czy umownego, no bo Unia Europejska jest organizacją, która powstała w wyniku umowy państw członkowskich, można powiedzieć w ramach, jest pewną umową społeczeństw europejskich, no więc można egzekwować to, dlaczego te społeczeństwa się umówiły, natomiast nie wolno tak naprawdę egzekwować rzeczy, które zostały pozostawione państwom członkowskim.
A Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mimo wszystko przyzwyczaił nas do tego, że trochę poszerza zakres traktatów i sam decyduje o tym, jaki będzie kształt Unii Europejskiej, mimo że mandatu chyba do tego nie ma najmocniejszego. Doktor Bartłomiej Wróblewski, jeszcze komentarz chyba.
Tak, chciałem tylko powiedzieć, że widzimy w Unii Europejskiej wiele różnych procesów odśrodkowych. No Brexit jest najdalej idącym przykładem, ale takich sytuacji jest bardzo dużo. Bez wątpienia taka nieuzasadniona demokratycznymi decyzjami zmiana w podziale kompetencji między Unię a państwa członkowskie też takim elementem będzie takim elementem dezintegrującym. Dlatego uważam, że trzeba o tym przypominać i na to zwracać uwagę. Mam nadzieję, że Trybunał Sprawiedliwości to rozumie.
Powiedział doktor Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prawnik. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję, do zobaczenia.
Do widzenia, a my teraz mamy ten moment, kiedy na antenie Popołudnia Wnet i Radia Wnet zagości Częstokraj.